Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat historii nie tylko polskiej poczty, ale i generalnie telekomunikacji. Wiemy już, jak powstało Ministerstwo Poczt i Telegrafów, czy każdy mógł z tych usług korzystać i od kiedy istniała w powojennej Polsce, przynajmniej formalnie, tajemnica korespondencji. Dziś opowiemy sobie o tym, co zrobiono, żeby polepszyć dostępność usług i satysfakcję klienta oraz wspólnie uniesiemy brwi ze zdziwienia wynikami pewnego konkursu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniak. Przez świat. Kraj podzielono na, nazwijmy to roboczo, pocztowe rewiry już dekretem z 1920 roku, jednak taką faktyczną, jednolitą strukturę organizacyjną wprowadzono dopiero w marcu 1922 roku, w dużej mierze za sprawą faktu, że kształt granic był już łatwiejszy do określenia niż we wspomnianym 1920. Skoro już wiadomo było, jak administracyjnie ma to wyglądać, to kolejnym krokiem było dążenie poczty i telekomunikacji do zagęszczenia placówek, żeby obywatele mogli łatwiej się ze sobą komunikować. Owe placówki to też szeroki termin. Podstawową jednostką były urzędy pocztowe, też dzielące się na cztery typy, ale nikt z nas nie ma czasu ani ochoty się nad tym rozwodzić. Tym bardziej, że bliżej ludu często były inne, ciekawsze jednostki, agencje pocztowe. To one obsługiwały listy w najmniejszych miejscowościach, gdzie o komunikacji telefonicznej chociażby można było sobie co najwyżej pomarzyć i to jeszcze przez długie lata. To właśnie z tych skromnych, prowincjonalnych, pocztowych posterunków ruszali z listami polscy listonosze na piechotę albo rowerem. Taki listonosz w mundurze nie tylko ułatwiał życie, ale był ważnym symbolem polskiej państwowości. A skoro jesteśmy przy mundurach, z racji braku tak sformalizowanej instytucji Krajowej Poczty przed zaborami, nie można było wzorować się na dawnych wzorach, kiedy przyszło do zaprojektowania mundurów dla listonoszy, co, jak już przed chwilą ustaliliśmy, było ważnym wizerunkowo aspektem. Ogłoszono więc konkurs. I to nie w wąskim gronie kumpli. Pisały o tym powszechnie gazety. Każdy teoretycznie mógł przysłać projekt, ale musiał on spełniać pewne wyznaczniki. Ministerstwo podkreślało, aby krój i sylwetka ubiorów miały charakter polski, a na czapce i kołnierzyku były umieszczone złączone godła poczty i telegrafu. Projekty spływały, a komisja miała pełne ręce roboty. Na szczęście byli w niej fachowcy z Akademii Sztuk Pięknych, no i oczywiście przedstawiciele zainteresowanej organizacji i ministerstwa. Który projekt wygrał? No i tu się robi tajemniczo. Wprowadzony w 1923 roku brązowo-czerwony mundur nijak nie przypominał żadnego z ocalałych projektów. Co się stało? Opcje są dwie. Albo faktycznie projekt gdzieś się zawieruszył, albo spłonął, bo okazji w kolejnych latach trochę niestety ku temu było, albo wjechało niestety jakieś kolesiostwo i nieczyste zagrywki. Pewności nie ma, więc przejdźmy do kwestii jaśniejszych. Jak choćby ta, że listonosz odziany nawet w złoty mundur nie byłby na dobrą sprawę dla klientów tak ważny, jak poszerzenie zakresu usług. Tu na szczęście poczta nie zwlekała, szybko wprowadzono też obsługę paczek i rozpowszechnianie gazet. A jak z płatnościami? Już wtedy można było za pośrednictwem poczty obracać czekami, a co dla większości obywateli zdecydowanie ważniejsze, to pracownicy poczty wypłacali renty. Rynek zareagował bardzo ciepło na poczynione zmiany i przesyłki zaczęły po kraju śmigać z całkiem imponującą intensywnością, co wymusiło kolejne zmiany. Sieć połączeń musiały obsługiwać nowocześniejsze środki transportu. Na piechotę, rowerem czy ewentualnie konno to już bardziej finalne etapy. Rdzeniem stała się kolej, a gdzie się nie dało, to transport samochodowy. Bywały też i połączenia lotnicze. Taka sieć aż się prosi, żeby wykorzystać ją w szerzeniu patriotycznych wartości w kraju, który ledwo co odzyskał niepodległość. Jak to robiono? O tym już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.